605 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w całym kraju, a 11 w Podlaskiem wykryły minionej doby służby sanitarne. Testy laboratoryjne potwierdziły zakażenie SARS-CoV-2 u 5 mieszkańców powiatu augustowskiego, 3 z Białegostoku i po 1 z Łomży i powiatów białostockiego i bielskiego. Tylko jedna z tych osób trafiła do szpitala, pozostałe są w izolacji domowej. Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w województwie podlaskim wzrosła do 1482. Zmarła niestety kolejna osoba z COVID-19, to 100-letnia kobieta z powiatu augustowskiego, która cierpiała też na inne choroby. W obliczu pandemii od dziś obowiązują nowe zasady funkcjonowania szpitali. Co to oznacza dla pacjentów z COVID-19 i innymi chorobami? O tym mówić będziemy właśnie w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest Agata Dyszkiewicz, zastępca dyrektora do spraw świadczeniobiorców i służb mundurowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
Jak zwykle w trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85 744 2222, pod którym czekamy na pytania słuchaczy, a przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Od dziś zmieniają się zasady pracy szpitali i placówek podstawowej opieki zdrowotnej wynikające z nowej strategii walki z pandemią COVID-19. Na czym polegają te zmiany organizacyjne i tak naprawdę jaki mają dać efekt, pani dyrektor?
Przede wszystkim od dzisiaj sam schemat postępowania z pacjentem podejrzanym czy też zakażonym jest schematem bardzo precyzyjnym, bardzo jednoznacznym. Miejmy nadzieję, że już nie będzie wątpliwości, na pewno nie będzie wątpliwości, gdzie przewieźć pacjenta podejrzanego o zakażenie, gdzie leczyć pacjenta z zakażeniem, ale tylko z zakażeniem COVID-em, a gdzie leczyć pacjenta, dla którego COVID jest schorzeniem współistniejącym, bo taki pacjent ma na przykład zawał, bo pacjentka z COVID-em przyjechała do porodu. Także z dniem dzisiejszym wszystkie te schematy wchodzą w życie, są jasne, są precyzyjne. Też podpowiadam państwu, o czym zresztą też będziemy dalej z pewnością mówili, panie redaktorze, już z dniem dzisiejszym nie funkcjonują szpitale jednoimienne w takim potencjale, w jakim funkcjonowały one do tej pory.
Postaramy się w trakcie tej audycji dość szczegółowo powiedzieć, jak będą funkcjonowały szpitale w województwie podlaskim i które będą właśnie funkcjonowały na poziomie pierwszym, na poziomie drugim i na poziomie trzecim. Bo takie trzy poziomy są. A teraz spróbujmy opisać te cele całej tej zmiany, która dziś została wprowadzona. Czyli co ma się stać? Jaki efekt tego ma być?
Cel pierwszy to przede wszystkim zwiększenie i racjonalne wykorzystanie potencjału szpitali. Tak jak państwo wiedzą, w momencie, kiedy powstawały szpitale jednoimienne, te szpitale były w całości wyłączone ze swojej dotychczasowej funkcji.
I na szczęście
Szpital Wojewódzki w Łomży, Szpital MSWiA w Białymstoku też przez jakiś czas taką funkcję pełniły. Szpitale jednoimienne powstały w momencie, przypomnę, że tutaj pierwsza decyzja wojewody podlaskiego o przekształceniu szpitala w Łomży w szpital jednoimienny zakaźny, to była decyzja z 13 marca. Wtedy tak naprawdę spodziewaliśmy się scenariusza włoskiego i hiszpańskiego. Teraz jesteśmy bogatsi o doświadczenia, też obserwujemy poziom zachorowalności i minister zdrowia wprowadza tak zwaną strategię SMART, czyli strategię niekoniecznie polegającą na prewencji, ale na dostosowaniu do regionalnych uwarunkowań.
Mówiąc tak wprost, to szpitale, które były jednoimienne w naszym regionie i w wielu pewnie innych, były wykorzystywane w niewielkim stopniu, chociaż potencjał był tam
były
ogromny.
Były wykorzystywane w niewielkim stopniu. Myśmy swojego czasu mieli zaangażowanych w szpital jednoimienny powyżej 600 łóżek. Na szczęście pacjentów hospitalizowanych w tych obu szpitalach był w stosunku do potencjału promil. Podobnie z wykorzystaniem respiratorów, też na szczęście. Myśmy nie mieli sytuacji, kiedy pacjenci czekali na respirator. Też wskaźnik wykorzystania poziomu respiratorów w szpitalach jednoimiennych koło jedności.
A chorzy na inne choroby
świadczenia mieli zabezpieczone w szpitalach ościennych, no bo siłą rzeczy, jeżeli jest wyłączony szpital w Łomży, no to szpitale ościenne muszą przejąć funkcję tego szpitala w tych zakresach, w jakich się da. Świadczenia były zabezpieczone, ale rozumiemy pacjentów, którzy zgłaszali pewne trudności z dostępem do świadczeń. Stąd w tej chwili takie rozwiązanie na poziomie trzecim, o czym za sekundę, które nie wyłącza szpitali trzeciego poziomu z tak zwanego zwyczajnego, normalnego funkcjonowania.
Od początku tej pandemii mówimy ciągle o małej liczbie testów. Czy ta nowa sytuacja, którą dziś mamy już, pozwoli zwiększyć również?
Drugi cel to testowanie pacjentów objawowych i pacjentów obciążonych ryzykiem zachorowania na COVID, czyli pacjentów chorych, starszych. Żeby to osiągnąć, też musieliśmy zwiększyć sieć punktów mobilnych, żeby dotarcie do punktu pobrań było dla pacjenta niekłopotliwe.
Taki pierwszy mobilny to u nas przy Białostockim Centrum Onkologii chyba był ten namiot i dalej stoi zresztą.
I dalej stoi, natomiast w białostockim punkcie nie ma punktu pobrań rozumianego jako punktu dla pacjentów z zewnątrz. Jest to punkt do testowania pacjentów szpitalnych, czyli umówionych na szpitala.
Drive-thru, ale już...
Ale rozumiemy, dlaczego dyrekcja szpitala onkologicznego, pomagając nam zresztą bardzo na początku budowy systemu punktów drive-thru w mieście Białystok, wycofała się z tego pomysłu. No, szpital onkologiczny jest szpitalem, w którym leczą się pacjenci onkologiczni, więc poszerzenie kręgu pacjentów może niekoniecznie dodatnio wpłynąć na uwarunkowanie epidemiologiczne.
Czy one w ogóle były takie, poza tym jednym punktem, punkty drive-thru, czy
nie
były?
Panie redaktorze, oczywiście. Myśmy poszerzyli w tej chwili o ponad 30% liczbę tych punktów. Proszę państwa, jeżeli chodzi o wymienienie tych punktów, to w ogóle będzie mi bardzo trudno, bo na dzień dzisiejszy mamy 20 punktów. Na naszej stronie internetowej jest wykaz wraz z godzinami przyjęć i numerami telefonów.
Dlaczego o tym mówię? Bo my szeroko jeszcze to wrócimy do tego tematu, bo tu były sygnały, że ludzie nie wiedzą, gdzie się zgłosić. To może nie teraz w tym okresie, ale wcześniejszym.
Jak zaczynaliśmy testowanie coraz szerszej grupy pacjentów, przykładowo pacjenci uzdrowiskowi, faktycznie, ale to przez kilka dni był taki problem komunikacyjny. Pacjenci uzdrowiskowi otrzymują wykaz punktów do skierowania, doskonale wiedzą, jak się zachować. Już nie jest to niczym nowym, jeżeli
ale
chodzi o wykonanie badania.
Ale poświęciliśmy jedną audycję właśnie tym
pacjentom. Z pewnością także dlatego.
No dobrze, to w takim razie wracajmy do jeszcze innej rzeczy, czyli do usprawnienia działania inspekcji sanitarnej, bo jak się okazało, nasza inspekcja do końca chyba nie podołała temu, co się...
Nie chcę się wypowiadać, nie mam prawa się wypowiadać, jeżeli chodzi o nie moją instytucję, natomiast zgodnie ze strategią też sanepid ma swój udział, jeżeli chodzi o testowanie pacjentów, którzy są i będą kierowani do hospicjów czy zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także DPS-ów.
Czyli teraz
Tutaj musimy to usystematyzować. Także proponuję, żeby jednak w pierwszej chwili przedyskutować szpitale, a dalej...
Ale czy to nie będzie tak, że teraz to, co robiły właśnie stacje sanitarno-epidemiologiczne, to one sobie tak wrzucą do POZ-ów i w inne punkty?
Nie.
I powiedzą, nie, my już tego nie robimy.
Nie. Strategia mówi jasno o podziale kompetencji. Więc jeżeli mamy pacjenta kierowanego na pobyt w hospicjum i w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, to świadczeniodawca prowadzący taki zakład kontaktuje się z pacjentem i informuje go o terminie przyjęcia do hospicjum i zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Z definicji wiemy, że pacjenci są w ciężkim stanie i z całą pewnością samodzielnie nie będą mogli pójść na wymaz. W takiej sytuacji zlecenie wykonania testu wykonuje sanepid.
I to jest ta część, która pozostaje?
I sanepid kontaktuje się z zespołem wymazowym, który funkcjonuje pod egidą wojewody podlaskiego, kiedy udać się do tego pacjenta, no bo pacjent z założenia hospicyjne jest pacjentem leżącym, i wykonać wymaz. W przypadku skierowania do domu pomocy społecznej, czyli świadczenie, które jest świadczeniem w ogóle pozasystemowym, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, też rzecz ma się podobnie.
Jeszcze do tego wrócimy, żeby szczegółowo przekazać na wstępie, a teraz przejdźmy do funkcjonowania szpitali. Jak to w praktyce będzie wyglądać w województwie podlaskim? Które z tych szpitali od dziś mają zagwarantować poziom pierwszy zabezpieczenia szpitalnego? Czyli czego można by się spodziewać lub czego oczekiwać, kiedy trafimy do takiego szpitala? No, zacznijmy najpierw z podejrzeniem COVID, ale nie tylko. Możemy trafić z innymi chorobami.
Szpitale pierwszego poziomu, jeżeli chodzi o zachorowalność na COVID, przyjmują pacjentów podejrzanych. Nie podejrzanych i zakażonych, tylko pacjentów podejrzanych. To są szpitale, które funkcjonują w tak zwanej sieci szpitali, a które w swoich zasobach nie mają oddziału zakaźnego.
Czyli
w naszym, proszę bardzo, w naszym województwie mamy 13 takich szpitali. Sejny, Knyszyn, Mońki, Dąbrowa, Sokółka, Siemiatycze, Łapy, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, Kolno, w Białymstoku Szpital Miejski, Szpital Wojewódzki, tak zwana popularnie Śniadecja, i BCO, Białostockie Centrum Onkologii. W tych szpitalach są wydzielone łóżka dla pacjentów podejrzanych o zakażenie COVID. Pacjent trafia tam samodzielnie, bądź jest przywożony karetką pogotowia w zależności od stanu zdrowia i jest izolowany. Tam ma pobierany wynik i w tym szpitalu przebywa do momentu uzyskania wyniku badania.
Ile to czasu mniej więcej jest?
Z założenia doba.
A w praktyce?
W praktyce też doba, bądź krócej niż doba. Sam schemat płacenia za wynik badania jest schematem degresywnym, czyli jeżeli laboratorium nie wykona badania w ciągu 24 godzin, ma niższą płatność za badanie.
No to laboratorium jest w tych szpitalach
również mamy sieć laboratoriów wykonujących takie badanie, także tutaj jest pełna dostępność. Też szpitale współpracują z laboratoriami z sąsiedniego województwa, także tutaj nie ma problemu, żeby takie testy były wykonywane dla pacjentów na tym pierwszym poziomie zabezpieczenia szpitalnego.
To w takim szpitalu, który w tej chwili jest na tym pierwszym poziomie, to ile jest łóżek przygotowanych, czy też miejsc dla tych, którzy mają podejrzenie, trafiają z podejrzeniem zakażenia?
W związku z tym, że zakładany jest bardzo krótki pobyt pacjenta, w tej chwili wojewoda podlaski wydał decyzję w stosunku do wymienionych szpitali, zobowiązując do zabezpieczenia 2 łóżek w każdym szpitalu. W zależności
czyli 26
od, czyli 26 w województwie tego pierwszego rzutu.
A co się stanie, jak się zgłosi 4, a nie 2 do takiego?
W zależności od sytuacji oczywiście jest to decyzja elastyczna. W każdym czasie może być zmieniana.
No, na razie nie wiemy, jak to będzie w praktyce wyglądało, bo dziś jest pierwszy dzień. Czy już były zgłoszenia, tego pani pewnie nie wie.
Jeszcze tego nie wiemy, natomiast tak jak przyglądaliśmy się, jak wygląda poziom obłożenia łóżek przez cały okres pandemii, wydaje się, że przy takim stopniu zachorowalności, jaki mamy obecnie, ta liczba łóżek wystarczy.
Rozumiem, że ta część przeznaczona dla osób z podejrzeniem jest jakoś wydzielona i dalej w pozostałej części te szpitale funkcjonują normalnie.
I dalej w pozostałej części szpitale oczywiście funkcjonują normalnie, więc szpital w Sejnach poza wydzielonymi łóżkami dla pacjentów podejrzanych, podkreślam raz jeszcze podejrzanych, będzie mógł jak najbardziej wykonywać swoje świadczenia, na podstawie których zobowiązał się do realizacji, na podstawie umowy podpisanej z nami.
Jasne, a w pozostałych szpitalach czy jakaś zmiana nastąpiła, czy też nie było? Że po prostu one funkcjonują tak jak do tej pory?
Wszystkie szpitale i pierwszego poziomu, drugiego poziomu i trzeciego poziomu są szpitalami, które mają funkcjonować tak jak do tej pory. Tutaj nie ma wyłączenia żadnego potencjału szpitala dla pacjentów covidowych.
No dobrze, i co się dzieje wtedy, kiedy taki pacjent ma potwierdzony COVID,
wtedy możliwe są dwa scenariusze, jeżeli mamy wynik pozytywny. Albo pacjent wymaga hospitalizacji, albo pacjent nie wymaga hospitalizacji.
I to, co my podajemy w informacjach, że jest w izolacji domowej,
albo jest hospitalizowany. Jeżeli pacjent wymaga hospitalizacji, to tutaj również patrz strzałki. Jeżeli mamy do czynienia tylko i wyłącznie z wirusem, zakażeniem COVID-19 i żadnych schorzeń współistniejących, które wymagają leczenia specjalistycznego, a wskazany jest pobyt w oddziale zakaźnym, pacjent trafia do oddziału zakaźnego, czyli do poziomu drugiego.
I ten drugi poziom,
poziom to są oddziały zakaźne szpitali publicznych w naszym województwie.
Ile takich szpitali mamy?
Mamy Suwałki, mamy Łomże, mamy Augustów, mamy Grajewo, mamy Bielsk Podlaski, mamy Hajnówkę i mamy Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku dla dorosłych na Żurawie i mamy Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku Dziecięcy.
I teraz łącznie, ile to jest miejsc?
Absolutnie nie powiem w tej chwili o liczbie miejsc, ponieważ nie ma wskazanej liczby łóżek.
Jasne.
To dyrektor szpitala zawiaduje potencjałem tego szpitala i to dyrektor szpitala decyduje o tym, jaką liczbę łóżek przeznaczyć w ramach oddziału zakaźnego.
Bo to jest wydzielone z całej części wszystkich oddziałów.
W części szpitali są wydzielone oddziały, które są dedykowane COVID-19. Tak dyrektorzy szpitali postanowili i mają ku temu pełną kompetencję. Przykładowo szpital w Hajnówce i szpital resortowy MSWiA w Białymstoku, kiedy tam ma wydzielonych w oddziale chirurgii COVID-19, tak się ten oddział nazywa, tylko tu wchodzimy już na trzeci poziom, tam jest 6 łóżek.
Jasne. A czy jest jakaś zmiana w funkcjonowaniu w porównaniu z tym, co działo się do wczoraj, kiedy nie było tych nowych zasad, a zaczęły się już dziś? Mówię o tym drugim poziomie, o tych szpitalach.
I w pierwszym, i w drugim poziomie jest precyzyjna regulacja. Patrz poziom pierwszy, pacjent z podejrzeniem. Patrz poziom drugi, pacjent z potwierdzeniem. Pacjent wymagający hospitalizacji. Myśmy w czasie pierwszej fali epidemii mieli takie zgłoszenia i te zgłoszenia wcale nie były incydentalne od zespołów ratownictwa medycznego, kiedy zespół pojechał po pacjenta z prawdopodobnym zawałem serca.
A się okazało?
Okazało się, że zawał serca był, tylko okazało się, że pacjent trafił do szpitala, który nie miał w swojej strukturze oddziału zakaźnego, a nie był jednoimiennym i temperatura pacjenta była podwyższona. Wedle ówcześnie obowiązujących wytycznych konsultantów krajowych, sama podwyższona temperatura wskazywała na to, że pacjent może być podejrzany o zakażenie COVID-em i karetka musiała transportować pacjenta do szpitala jednoimiennego.
I stąd było to wożenie, o którym wielokrotnie słyszeliśmy.
Stąd było to wożenie, były to przypadki nagłaśniane przez państwa medialnie i bardzo dobrze, bo to do nas też docierało. Natomiast w tej chwili myślę, że strategia tak porządkuje sprawy systemowe, że tutaj nie powinno być najmniejszej wątpliwości.
Jak to w praktyce teraz będzie wyglądać, jak powinno wyglądać, powiemy o tym za chwilę. Dziś gościem programu jest Agata Dyszkiewicz, zastępca dyrektora do spraw świadczeniobiorców i służb mundurowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a mówimy o nowych zasadach funkcjonowania szpitali w kontekście COVID-19. Już mówiliśmy o szpitalach poziomu pierwszego i poziomu drugiego. Nie zdążyliśmy jeszcze powiedzieć o tym, jak wygląda w praktyce takie przekazanie tego pacjenta, który zgłosił się do szpitala poziomu pierwszego z podejrzeniem i potwierdzono u niego, że jest SARS-CoV-2. I co dalej?
I jeżeli pacjent wymaga hospitalizacji w oddziale zakaźnym, wtedy pacjenta przewozi zespół covidowy. W województwie na chwilę obecną mamy 6 zespołów, które zajmują się przewożeniem pacjentów covidowych w stanie zdrowia stabilnym, niewymagającym transportu medycznego. czyli bez niewydolności oddechowej, bez schorzeń współistniejących, które nakazywałyby ich przewiezienie na przykład do szpitali trzeciego poziomu.
Te zespoły to oczywiście są specjalnie przygotowane do tego, ale tam to respiratorów są, to chyba raczej nie ma. Czy są?
To są zespoły transportowe. To Jasne. Są tylko i wyłącznie zespoły transportowe, natomiast respirator jest już wyposażeniem zespołu medycznego.
Jasne. No i dobrze, oni przewożą sami, jak to się dzieje, czy to taką inicjatywę podejmuje lekarz, który stwierdza, czy ktoś, kto...
Jest obowiązujący schemat postępowania, jeżeli chodzi o zespoły covidowe. Ten schemat obowiązuje od początku trwania epidemii. Jest przekazany kilkukrotnie dla przypomnienia do wszystkich szpitali i jest także znany dyspozytorowi ratownictwa medycznego, jeżeli istnieje konieczność dysponowania zespołu, lekarz szpitalny kontaktuje się z dyspozytorem ratownictwa medycznego, on zawiaduje tym zespołem, tylko tu proszę nie mylić. Nie jedzie karetka systemu ratownictwa medycznego, tylko zespół transportowy przeznaczony do przewożenia pacjentów covidowych.
Ale w tym samochodzie to jest ktoś, kto
jest skład albo jednoosobowy, albo dwuosobowy, w zależności od stanu zdrowia pacjenta, który wymaga przeniesienia chociażby na siodełku. To są ratownicy medyczni najczęściej.
Dlaczego dopytuję? No bo czy nie wyjdzie sytuacja, że ten pacjent po prostu pozostaje jakby pozostawiony sam sobie?
Nie wyjdzie, proszę państwa.
No bo to...
Jeszcze raz. Mamy sytuację... Jestem pacjentem pozytywnym. Jestem pacjentem w szpitalu, przykładowo w Mońkach. Mhm. Lekarz prowadzący mnie w czasie tego krótkiego pobytu w szpitalu stwierdza, kwalifikuje się pani Agato do oddziału zakaźnego.
I to trwa mniej więcej dobę, może być nawet krócej.
I to trwa mniej więcej dobę, może być trochę krócej. Lekarz kontaktuje się z zespołem covidowym, umawia transport i przekazuje mnie do umówionego oddziału zakaźnego. Pacjent sam sobie nie wybiera oddziału zakaźnego.
Czyli nie ma czegoś takiego, że może sobie zażyczyć, że ja to wolę tam,
po prostu
bo mam
będzie
bliżej.
Będzie tam, gdzie będzie wolne miejsce. Tutaj troszeczkę cierpi nasza wolność wyboru świadczeniodawcy, no ale jest to też stan szczególny. No, jestem przewożona tym zespołem covidowym. Natomiast jeżeli mam to nieszczęście, jestem niewydolna oddechowo, no to jestem przewożona przez zespół transportu medycznego. Również szpitale, takie świadczenie funkcjonuje na terenie naszego województwa od 1 kwietnia. Już się oswoiliśmy z tym świadczeniem. To są przypadki, najkrócej mówiąc, transportów międzyszpitalnych, ale takich, dla których byłaby wezwana karetka pogotowia, czyli system ratownictwa medycznego. A system ratownictwa medycznego nie ma prawa jeździć między szpitalami. Stąd uzupełnienie, żeby nie było dziury w zabezpieczeniu świadczeń, świadczenie dedykowane właśnie transportowi medycznemu.
Jasne. I to te transporty medyczne przewożą te osoby, które mają problemy z oddychaniem.
Najczęściej te osoby, które mają problemy z oddychaniem, ale także takie osoby, które wymagają świadczenia specjalistycznego, bo mają być operowane w zakresie chirurgii.
Niekoniecznie.
Czyli wyobrażamy sobie sytuację, że leżymy jako pacjent w oddziale zakaźnym, wyrostek robaczkowy, interwencja chirurgiczna, cokolwiek. Wtedy jesteśmy przewożeni do szpitala specjalistycznego, czyli w naszym województwie w zakresie chirurgii szpitala MSWiA.
Czyli gdyby się okazało po wypadku, że osoba, która została ranna i okazuje się, że też ma...
Gdyby się okazało po wypadku, ale po wypadku na miejscu zdarzenia czy na najbliższym
SOR-ze? Nie, na miejscu zdarzenia.
Gdyby się okazało po wypadku na miejscu zdarzenia, chociaż... I pacjent byłby na przykład przytomny i powiedział, że jest zagrożenie, że on może być chory, no to zespół powinien go przewieźć w zależności od stanu zdrowia. Bądź szpital pierwszego poziomu, bądź szpital trzeciego poziomu. Nie wyobrażam sobie, żeby tracić czas i jechać do szpitala pierwszego poziomu w zależności od skali urazu. Też przypominam, mamy na terenie województwa centrum urazowe. To jest centrum funkcjonujące przy szpitalu klinicznym, dedykowane pacjentom po wypadkach z urazowymi, z wielonarządową urazowością. Tak to nazwijmy.
Mówiliśmy o szpitalach pierwszego poziomu, drugiego poziomu i teraz przejdźmy do tego trzeciego poziomu. Kiedy i w jaki sposób trafiają tam pacjenci?
To może na początku wskażę te szpitale.
Bardzo
więc
proszę.
Jako głównowiodący szpital MSWiA w Białymstoku w zakresach kardiologia, ortopedia, traumatologia i OIT. Dodatkowo wspomagający.
Ten OIT to co to jest?
Intensywna terapia i anestezjologia. W zakresach wspomagających szpital wojewódzki w Łomży, ginekologia, położnictwo, neonatologia, neurologia, nefrologia, okulistyka. Ale tutaj od razu podkreślam, że to, że szpital wojewódzki w Łomży ma dalej zakres covidowy, ginekologia, położnictwo i neonatologia, to nie znaczy, że pacjentki rodzące będą musiały poszukiwać pomocy poza szpitalem wojewódzkim w Łomży. Ten szpital w tych zakresach jest także szpitalem otwartym na pacjentów pozacovidowych, jak każdy szpital.
Ale
pierwszego,
jest,
drugiego, ale trzeciego
to
poziomu.
Ale to jest oddzielone od siebie. Czyli dla...
Z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego i zasady bezpieczeństwa. Dodatkowo w zakresach wielospecjalistycznych, jak kardiochirurgia i neurochirurgia, szpital kliniczny w Białymstoku. Czyli też możemy wyobrazić sobie sytuację, że jestem pacjentem leżącym na trzecim poziomie w Łomży na oddziale neurologii, mam udar i trzeba wykonać trombektomię mechaniczną. I tutaj właściwym będzie szpital kliniczny w Białymstoku. Też takiego pacjenta przewiezie zespół medyczny, a nie zespół covidowy, no bo to będzie pacjent w poważnym stanie.
Z tego, co pani mówi, wynika, że ten nasz jedyny w województwie podlaskim według schematu, który powszechnie się mówi, jeden z dziewięciu szpitali. To jest tak szeroko rozłożony, że mieści się i w Białymstoku, i w Łomży.
Uzgodnienia były wielopoziomowe. Nam zależało na tym, żeby i wojewoda podlaski też w takim kierunku wydawał decyzję, żeby zabezpieczyć możliwie jak najszerszą skalę świadczeń, które tak czy siak są wykonywane tutaj, na terenie województwa.
Czyli to, że przemieszcza się tych pacjentów w sytuacjach poważnych, krytycznych, takich, które wymagają specjalistycznego działania, to już jest po stronie właśnie tych transportów medycznych,
albo
ratowniczych, czy nie?
Nie ratowniczych. Ratowniczych nie.
Tylko medycznych.
Tylko transporty medyczne i transporty covidowe. Pacjent nie musi się martwić o to, jak zostanie przewieziony, ponieważ sama organizacja przewozu pacjenta jest po stronie szpitala, w którym aktualnie się znajduje.
Ja rozumiem, że te trzy poziomy to także gwarancja pewnych usług medycznych, nazwijmy. Czyli w takim trzecim poziomie to praktycznie wszystko można zrobić.
Wszystko to, co szpital do tej pory wykonuje, bo proszę zobaczyć, szpital trzeciego poziomu MSWiA, on nie ma oddziału położniczo-ginekologicznego i neonatologicznego, więc siłą rzeczy no nie można mu przypisać jako szpitalowi
Jasne.
Trzeciego poziomu, żeby zrobił sobie taki oddział.
I pewnie te kryteria
stąd szpital w Łomży. Tak, dokładnie tak, z założeniem jako podstawa tego schematu, że zapewniamy świadczenia na terenie województwa, te, które możemy zabezpieczyć.
Teraz przejdźmy do pacjentów, którzy nie mają i nie myślą w ogóle o tym, że jakikolwiek COVID istnieje i na przykład ktoś jest w ciąży i przygotowuje się do porodu, no to on jest prowadzony oczywiście przez jakiegoś lekarza, no ale pacjentka właściwie.
Tak czy siak pacjenci, którzy są przyjmowani na hospitalizację we wszystkich szpitalach, a przyczyną hospitalizacji nie jest COVID, są pacjentami testowanymi. O tym doskonale wiemy, że idąc na hospitalizację planową, musimy właśnie pójść pod ten namiot wskazany przez pana redaktora, który stoi przed BCO i każdym innym szpitalem i tam wykonujemy test.
I to...
A w przypadkach nagłych, no poród jest przypadkiem nagłym. Więc,
no ale powiedzmy,
więc
to, że albo... ktoś wykonał dzisiaj test, nie oznacza, że pojutrze nie okaże się, że...
A tutaj epidemiolodzy, jednak... panie redaktorze, z pewnością mieliby odmienne zdanie i wskazaliby jakieś okienko czasowe, kiedy pacjent
no tam do
będzie bezpieczny.
Najlepiej 5-7 dni wtedy najlepiej testować, a na początku może nic nie być, także
dokładnie.
To testowanie nie byłoby wskazane nawet. Rozumiem, że w ten sposób ten taki covidowy poziom zabezpieczenia szpitalnego, trzeci, w województwie podlaskim funkcjonuje w rozłożonych oddziałach, ale to ma zagwarantować dostępność do wszystkich usług, które do tej pory te szpitale oferowały naszym pacjentom.
Jak najbardziej tak. Raz jeszcze podkreślamy, że funkcjonowanie szpitali na trzech poziomach zabezpieczenia nie oznacza wyłączenia szpitali. Szpitale funkcjonują tak jak przed epidemią. Szpitale realizują umowę, przyjmują swoich pacjentów, a dodatkowo świadczą usługi pacjentom podejrzanym, pierwszy poziom, i pacjentom z potwierdzonym zakażeniem, drugi i trzeci poziom.
Chociaż w praktyce wiem, że w ograniczonym stopniu, bo część badań, które były wykonywane na przykład w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, w tej chwili wykonuje się w Białostockim Centrum Onkologii i tak dalej, to pewnie wynika z różnych perturbacji, które gdzieś tam też pewnie z powodu COVID-u wystąpiły.
Stan epidemii też wymagał od dyrektorów szpitali zmiany podejścia do sposobu organizacji jednostką, stąd też takie przesunięcia mogą faktycznie istnieć.
To za chwilę spróbujemy jeszcze podpowiedzieć, jak będzie rozbudowana sieć mobilnych punktów wymazów i zajrzymy do POZ-ów. Dziś mówimy o nowych zasadach funkcjonowania szpitali w obliczu COVID-19. Naszym gościem jest Agata Dyszkiewicz, zastępca dyrektora do spraw świadczeniobiorców i usług i służb mundurowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Pani dyrektor, w tym nowym podejściu do koronawirusa mamy pewne cele i między innymi jest to rozbudowa sieci mobilnych punktów wymazów. Już zauważyłem, że do końca nie wiem, ile ich jest, a ile ich ma być w ogóle.
Jako założenie strategii przyjęto, że ma być w każdym powiecie. Minimum jeden punkt w każdym powiecie.
A teraz nie ma.
Tak, żeby w tej chwili został nam jeszcze jeden powiat niezabezpieczony, ale finalizujemy rozmowy z dyrektorem szpitala.
Jaki to powiat?
Nie chcę wymieniać tego powiatu, żeby nie stawiać pana dyrektora szpitala pod
aha,
ścianą.
No rozumiem, że to wszystko
pod
zależy
ścianą.
Od dyrektora szpitala.
Tak, oczywiście dyrektor szpitala ma tutaj swobodną wolę, jeżeli chodzi o włączenie takiej usługi w gamę usług oferowanych przez szpital. Natomiast trzeba powiedzieć sobie jasno, że jest to usługa w tej chwili bardzo potrzebna, niezbędna, powiedziałabym. I jest to usługa płatna dodatkowo poza umową, którą z nami podpisał szpital.
A
także możliwość
ile?
Dość. A płatna w zależności od tego, jak długo jest czynny ten punkt. Płatność jest rozłożona w zależności od tego, czy pracujemy 4 godziny. Czy też powyżej 4 godzin.
Do czego zmierzam? Że ten nowy system powoduje to, że zależy nam na tym, żeby jak najszybciej poznać te wyniki i żeby one były oczywiście precyzyjne.
Zależy nam bardzo, żeby mieć łatwy dostęp i szybki dostęp do punktu mobilnego, żeby nie trzeba było jeździć do sąsiedniego powiatu, bo to też może być problem.
No ale teraz jeszcze kwestia, kiedy te wyniki będą?
A to wyniki są najpóźniej po dobie.
Najpóźniej
tak jak,
po dobie.
Tak, tutaj się nic nie zmienia, natomiast mało tego, pacjent może sprawdzić wynik w internetowym koncie pacjenta, stąd jak tylko mam okazję, to zachęcam pacjentów, żeby takie konto aktywować.
Kto może być badany w takich punktach mobilnych?
Najkrócej mówiąc, każdy, komu lekarz wpisze zlecenie wykonania testu do platformy EWP. My się posługujemy taką nazwą platformy, ale w tej chwili pacjentów, którzy są uprawnieni do wykonania testów jest bardzo wiele.
No i dobrze, jakie procedury są teraz przy kierowaniu na taki wymaz?
Wystarczy zlecenie testu przez lekarza. My nie otrzymujemy żadnego skierowania pisemnego, kwitka i tak dalej, żeby pójść na na to badanie. Idziemy do wybranego punktu, tam, gdzie mamy najbliżej. Tutaj nie ma rejonizacji. Więc
ten punkt będzie miał już w systemie nas, jeśli zostaliśmy skierowani przez...
Tak, jak zostaliśmy skierowani przez lekarza uprawnionego, to jak najbardziej to zlecenie badania już się pojawi. Idziemy do punktu, podajemy swój PESEL.
I po PESEL-u
już punkt nas widzi. Jest przeprowadzany wymaz. Ostatnio tak sobie analizowaliśmy, jaki jest średni czas trwania wymazu, jeżeli chodzi o naszych świadczeniodawców. To się dzieje naprawdę bardzo, bardzo szybko. Sam wymaz to niespełna, to jest kilka sekund, a cała procedura koło minuty. Od zgłoszenia się pacjenta po skończenie wymazu.
No tak, ale zanim się zrobi ten wymaz, to musi być jeszcze decyzja, którą podejmie lekarz. Jak to jest w POZ-ach? Czy już POZ-y kierują, czy jeszcze...
Już POZ-y mają funkcjonalne podpięcie pod to, żeby zlecać tam testy. Faktycznie były problemy techniczne. Jest tak jak każde rozwiązanie, które jest wdrażane, także możliwość zlecania testów przez lekarzy POZ-ów była być może na początku mogło napotykać to na pewne trudności techniczne. W tej chwili wiemy, że już funkcjonalność zlecania testów przez lekarzy POZ-u jest możliwa. Tylko żeby też podkreślić, nie ma wykonywania testów na żądanie pacjenta. Tak jak wcześniej powiedziałam, strategia zakłada testowanie pacjentów objawowych i pacjentów, którzy są szczególnie narażeni na zachorowanie, czyli pacjentów kierowanych do domów pomocy społecznej, do hospicjów, do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i tam, gdzie jest podejrzenie o zachorowania jako ognisko, ale tu sanepid już wtedy wkracza.
To jeszcze przejdźmy do tych pacjentów, którzy są kierowani do domów pomocy społecznej, bo tu miała pani do przekazania istotne informacje.
Jeżeli pacjent jest kierowany do domu pomocy społecznej, jest kierowany na podstawie decyzji. Samo zlecenie wykonania testu dokonuje sanepid, po czym informuje pacjenta, gdzie może iść. Oczywiście to jest ten sam mobilny punkt pobrań, którego wykaz znajduje się na naszej stronie internetowej www.nfz-bialystok.pl. Także takie świadczenia też finansujemy.
Dobrze, jeżeli ktoś ma wątpliwości, mogłaby pani podać, gdzie można je rozwiać, pod jakim numerem telefonu, czy też na waszej stronie znajdzie wszystkie informacje?
Proszę przede wszystkim o śledzenie informacji, które są zawarte na naszej stronie internetowej. I w zależności od problemu, bądź kontaktowanie się z nami, bądź kontaktowanie się z sanepidem.
Dziękuję bardzo. Moimi państwa gościem była Agata Dyszkiewicz, zastępca dyrektora do spraw świadczeniobiorców i służb mundurowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Dziękuję bardzo.
Tę i wszystkie pozostałe audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Jeśli ktoś ma pytania i sugestie, bardzo proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Za chwilę w studiu pojawi się Andrzej Bajgus i będzie popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.